bo jesteśmy na stacji Giełpinek. Właśnie złapała nas ulewa, ale ta ulewa powoli się kończy, więc myślę, że ten deszcz i ciepło jest dobrze, zrobi grzybom. Ale o środowisku naturalnym tu będziemy za chwilę rozmawiać, natomiast zacznę od rozmowy z dyrektorem pionu inwestycyjnego PKN-ki, z Rafałem Rychelem, dr Jacek Szmagliński z Politechniki Gdańskiej.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Bo po pierwsze elektromobilność, tu się pojawiają takie słowa, pojawia się PKN-ka Gdańsk Południe, plany. Powiedział mi pan, panie Rafale, że pan się nie odważyłby planować na jakąś konkretną datę, konkretny rok, bo to jeszcze jest ten projekt Gdańsk Południe, PKN-kowy, to jest jeszcze sfera kilkunastu pomysłów.
To jest sfera opracowania przedprojektowego.
W jakiej przestrzeni się poruszamy? Bo mieszkańcy Gdańska Południa pewnie będą słuchać nas teraz uważnie.
Tak, na pewno.
Bo to trochę zmieni państwa życie, chciałam powiedzieć.
Na pewno.
Na pewno na plus.
Na pewno na plus, tak. Poruszamy się w sferze dalszej analizy tego, co w zeszłym roku zrobiło BRG, czyli wytypowania kilkunastu korytarzy kolejowych.
Biuro Rozwoju Gdańska.
Tak, Biuro Rozwoju Gdańska. Które wytypowało w zeszłym roku kilkanaście korytarzy dla możliwego przebiegu kolei na do Łostowic, dalej do Kowal i do połączenia z linią 229.
A mogę zapytać o przebieg tych korytarzy, bo to jest fascynujące.
Oczywiście poruszamy się, punktem startowym dla wszystkich korytarzy jest stacja istniejąca Gdańsk Śródmieście, tak? Czyli jakby ostatni przystanek istniejący sieci SKM. Przez Orunię dochodzimy do Łostowic. Dwa, trzy możliwe warianty.
A możemy jakoś tak mniej więcej ulicami, jakby to leciało?
Mniej więcej. Kościół Ignacego Loyoli.
Może pod spodem
boiska szkolnego, tak, tam jest taka szkoła,
tak.
Skarpa, więc musimy w tą skarpę wejść pod ziemią.
Ależ to jest ciekawe.
To jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, bo przy planowaniu tej inwestycji, inaczej troszeczkę jak przy pierwszej linii PKM, my musimy brać pod uwagę koszty społeczne. Linia PKM powstawała...
Tu było więcej swobody.
Tu była duża swoboda, duża elastyczność.
Tu były łąki, jak rozmawialiśmy na przykład.
No w tym miejscu i dalszy przebieg.
I wojsko.
To jest praktycznie tak. Nowy przebieg. Natomiast Orunia, Łostowice to jest teren silnie zurbanizowany.
Tam jest dużo domów, tam się dużo dzieje.
Tam jest dużo
domów.
Co? I teraz trzeba znaleźć taki przebieg, który będzie akceptowalny społecznie, bym powiedział. Taki przebieg, który będzie miał na... jako główne założenie minimalizację wyburzeń, minimalizację wywłaszczeń i możliwie na długim odcinku chowanie linii kolejowej w jakiś sposób. Może pod ziemię, może obudowanie jej jakimiś ekranami, tak żeby mieszkańcy najbliższych domów nie czuli dyskomfortu, takiego codziennego dyskomfortu z tego powodu, że powstała
linia. Ale mniemam, że jeśli to będzie, bo to będzie już elektryczna linia, że ona będzie chyba cichsza nawet od tramwajów.
Tak, jest taka możliwość. Tak? Znaczy, na pewno należy przyjąć założenie, że będzie to wydłużenie istniejącej linii SKM, czyli nie mówimy o pociągach jeżdżących co pół godziny.
Na razie
co
dojeżdżamy
godzinę.
Do Gdańska Śródmieście i tu stop, wysiadamy, bo jest ostatnia stacja, ale będzie ciąg dalszy.
Ale w przyszłości
i teraz
ciąg
kwestia
dalszy.
Wyboru, jak to pójdzie. Dobra, to teraz mamy tam boisko. I
dochodzimy do pętli Łostowice Świętokrzyska.
O!
Też prawdopodobnie długimi odcinkami w wykopach, a pętlę Łostowice-Świętokrzyska praktycznie trzeba przejść pod ziemią. Trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli mówimy o systemie SKM-ki, to jest system, który zakłada kursowanie pociągów w tej chwili w szczycie co 7,5 minuty.
Dokładnie,
co 7,5
tak.
minuty w jedną stronę, co 7,5 minuty
tak
w drugą stronę.
PKM-ka będzie musiała się w to wpasować?
Myślę bardziej, że to po prostu pociągi w tej chwili jeżdżące z Wejherowa, z Redy, Rumi, po prostu dojadą 3 lub 7 przystanków dalej, w zależności od tego, jak mocno rozbudujemy linię, czyli co kilka minut przejeżdża pociąg. To jest niemożliwe, żeby w tej części miasta zbudować skrzyżowania jednopoziomowe z rogatkami. To muszą być skrzyżowania dwupoziomowe. I to, co ważne, budując nową linię kolejową w silnie zurbanizowanym terenie, my nie możemy tą linią kolejową nową przeciąć istniejącej tkanki miejskiej. Musimy ją tak zaprojektować, żeby ludzie dalej mogli swobodnie chodzić od domu do sklepu.
Nie bardzo sobie tam to wyobrażam, naprawdę.
Dlatego...
Próbuję podążać za pana opowieścią, ale wydaje mi się to szalenie trudne. A mówił pan, że takich pomysłów jest kilkanaście.
Powiem
jakie
tak,
jeszcze opcje są?
W tej chwili mamy grube sito. Powiedziałbym tak, robimy grube sito i odrzucamy pomysły, które są absolutnie nierealne lub są w zbyt dużej kolizji z inną infrastrukturą miejską.
No bo istnieje skomplikowana, gęsta miejska tkanka, którą trzeba będzie...
I to, czego nie widzimy na powierzchni, jakoś... czyli te wszystkie sieci sanitarne, no gazowe, dokładnie. Elektryczne.
Kłębowisko rur, instalacji i tak dokładnie. Dalej, mnóstwo.
Musimy to wziąć pod uwagę i znaleźć wariant,
ale błysk ma pan wokół, ja widzę, że to no, jest, a to jest myślę, wizja niezwykła.
Myślę, że to dla każdego inżyniera jest naprawdę coś
wyzwanie,
bardzo
prawda?
Tak emocjonującego. To jest projekt olbrzymi i myślę trudniejszy od istniejącej linii PKM.
Wyzwanie jest, ale rzeczywiście, jeśli się to uda, to będzie rzecz fantastyczna dla tej części Gdańska, która do końca tak. dobrze skomunikowana nie jest. Tam są korki ciągle, Święty Wojciech, te okolice, tam te nowe bloki, które powstały, to też jest ciasno i tam jest też zwykle ciężko przejechać samochodem. Tak. W godzinach szczytu tam jest naprawdę, czyli będzie można PKM-ką wtedy wygodniutko w sumie.
PKM-ką, SKM-ką, tak, będzie można dojechać.
Nie powiemy o jakichś konkretnych datach. Bo trudno teraz.
Ja bym się w tym momencie nie odważył, ponieważ wydaje mi się, że najpierw powinniśmy znaleźć ten jeden, jedyny przebieg, oszacować koszty i w tym momencie siadamy do rozmów z wszystkimi interesariuszami projektu.
I rozumiem, że żaden z pomysłów nie ma w tej chwili jakby najwięcej szans. Nie ma czegoś, co już jest bardziej prawdopodobne niż inne koncepcje.
Znaczy na pewno musimy dojść do pętli Łostowice i głęboko w to wierzymy, że już w pierwszej fazie również dojść do Kowal.
Również do Kowale też się pięknie rozbudowują, tak. więc to też jest dobra informacja dla mieszkańców
albo
tej części.
Albo centrum Kowal, albo granica Kowal-Borkowa. Gdzieś w tym miejscu zakończyć linię kolejową, co da możliwość skomunikowania z innymi inwestycjami miejskimi, na przykład tak Nową Bulońską Południową, droga z tramwajem, co da możliwość w przyszłości wyjścia w kierunku tej regionalnej sieci kolejowej, czyli przejście przez Jankowo,
Goszyn. Nie trzeba będzie
Goszyn
jechać na przykład
Kolbury.
Do Gdańska Głównego na pociąg, tylko będzie można kombinować sobie PKM-ką dojechać.
Tak. Natomiast największa trudność tego projektu jest rzeczywiście w tym, że musimy skoordynować inne inwestycje, bo nie mówimy tylko o budowie linii kolejowej, musimy myśleć o tym systemie jako o systemie zrównoważonym, gdzie jest i linia kolejowa, ale są też drogi, są piesi, są rowerzyści, więc musimy patrzeć na ten projekt w ten sposób.
To są puzzle liczone, podejrzewam, na tysiące.
Tak.
To już jest duża, bardzo
trudna
układanka. Ale jakże to fascynujące jest. Nawet ja, będąc humanistką zdecydowaną, przyznaję, że wciąga mnie ta opowieść, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Choć szczerze mówiąc, w tych okolicach, przez które PKM-ka ma przebiegać, Gdańsk Południe, to ja sobie to wyobrażam tylko tunelem, szczerze mówiąc.
Może się okazać, że duża część trasy będzie na lub w obiektach inżynieryjnych. Tak.
To jest też duże wyzwanie, przypuszczam, dla firmy, która choćby będzie budować. Panie doktorze, ja bym chciała trochę o przyrodzie, ponieważ przyznaję, że moje pierwsze skojarzenie z PKM-ką to jest zieleń, jak się jedzie. Tu też mamy autolinę TPK, prawda? Trójmiejski Park Krajobrazowy. To jest tu po prostu. Piękna przyroda, piękne lasy, przez które jedziemy. I ja się zastanawiam, czy... Bo to są spalinowe na razie składy, prawda?
Tak.
Czy one mają na pewno przewagę nad samochodami, które zostawiamy, wsiadając do PKM-ki? Czy nie do końca? Jak to działa? Bo wiem, że pan wykonał badania na ten temat. I co się okazuje? Kto jest górą?
Tak jest. No może troszeczkę naokoło na to pytanie postaram się odpowiedzieć, dlatego że moje badania dotyczyły wyłącznie jednej malutkiej kwestii związanej z transportem, z jego wpływem na środowisko. Badania prowadziliśmy w interdyscyplinarnym zespole Politechniki Gdańskiej i Polskiej Akademii Nauk, gdzie dwie dyscypliny naukowe brały w tym udział. To była inżynieria lądowa i transport. To ja. Ja nie jestem przyrodnikiem, żeby nie było.
Czyli pan jest bardzo konkretnie zorientowany, natomiast
tak?
przyroda to co? To jest gdzieś tam z tyłu głowy inżynieria środowiska.
Tak,
tu się pojawia
dokładnie
to ważne
słowo. Tak. Mhm. Właśnie o to chodzi, że zebraliśmy taki zespół, w którym mogliśmy określić sobie problemy oraz następnie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak duży jest wpływ transportu kolejowego na, akurat w naszym przypadku, na emisję metali ciężkich do gleby.
I co?
No i okazuje się, że w tym malutkim, drobnym wycinku całego wpływu transportu, który jest niezbędny dla funkcjonowania gospodarki miasta, kolej również jest konkurencyjna. Ten wpływ to jest i emisja dwutlenku węgla, i emisja innych gazów, to może być również emisja pyłów, wzbijanie potem tych pyłów ponowne, to może być również zanieczyszczenie światłem, hałasem, zagrożenie bezpieczeństwa, także to jest
wiele
bardzo szeroki temat.
Z którym nie zdajemy sobie tak do końca sprawy.
Tak, a tutaj badaliśmy akurat grunt w okolicy linii kolejowej PKM. Badaliśmy ten grunt w taki sposób, że po prostu z nasypów, które są położone bezpośrednio przy torach kolejowych, czyli wszystkie pyły, które będą pochodziły właśnie z ruchu pociągów, ale nie tylko, również pyły inne, które w mieście się pojawiają, osadzają się na tych nasypach. My je następnie zebraliśmy i dokonaliśmy ich analizy pod kątem właśnie obecności metali ciężkich. Robiliśmy również analizy próbek kontrolnych w innych miejscach miasta, tak żeby wykluczyć wpływ transportu kolejowego właśnie. I okazuje się, że większość metali ciężkich, które występowały w tych lokalizacjach, nie pochodzi od samej kolei. One pochodzą ze spalania paliw kopalnych w piecach, tak zwana niska emisja, oraz transportu drogowego, czyli im byliśmy bliżej drogi, tym większe stężenie niektórych metali ciężkich, na przykład takich jak ołów czy inne. Bardzo ciekawe.
No, przecież mamy katalizatory, bezołowiową benzynę i tak oczywiście, dalej.
Oczywiście,
no
ale pyły nie pochodzą tylko ze spalin. Pyły pochodzą również ze ścierania się kół, ze ścierania się nawierzchni. Tak samo w przypadku transportu kolejowego też ścierają się koła, ścierają się szyny. I tutaj wykryliśmy bardzo ciekawą zależność, że właśnie w okolicy linii PKM mamy zwiększoną zawartość chromu. Chrom, tak? Może byśmy tego nie podejrzewali, oprócz żelaza, bo żelazo wiadomo, koła i szyny, ale
a
również
z czego
chrom.
Ten chrom?
Z kół i szyn. Okazuje się, że może nie tyle są chromowane, co chrom jest jednym z pierwiastków stopowych występujących w kołach i w szynach.
Jest to właśnie
ciekawe. Na tyle ciekawe, że wcześniej został on wykryty w zbiorniku wodnym w okolicy PKM-ki. Zastanawialiśmy się, skąd właśnie wziął się ten chrom, ale te stężenia naprawdę nie są duże. Proszę się nie obawiać, kolej nie jest dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia.
Panie doktorze, czyli stanęło na tym, że tak naprawdę, mimo że na razie te wagoniki PKM-ki są spalinowe, to one jednak są mniej szkodliwe dla środowiska, niż te masy, te potoki samochodów, które jeżdżą naszymi drogami?
Dokładnie tak.
PKM-ka jest bardziej ekologiczna, jednym słowem.
Musimy tutaj, porównując ze sobą różne środki transportu, porównywać tak naprawdę nie jeden pojazd. Pojazd jest duży, to jest pociąg, wiadomo, on spali więcej paliwa.
Ale też wiezie więcej osób i tak
no
dalej,
właśnie.
Prawda?
I mamy taki poziom porównawczy. Mówimy o pasażerokilometrze, czyli ile tych negatywnych oddziaływań będzie wynikało z uwagi na przewiezienie jednego pasażera na jeden kilometr, bo to jest naszym
celem.
I okazuje się, że nawet w przypadku taboru spalinowego, w przypadku emisji CO2, to już akurat nie wyszło z naszych badań, to są inne badania, wychodzi, że jest to około czterokrotnie mniejsza emisja. W przypadku emisji hałasu, to też jest bardzo ciekawa rzecz.
No te
jest
ona, hałasują,
one
fakt.
Są dosyć głośne i tutaj emisja jest dosyć podobna do transportu samochodowego w przeliczeniu na pasażerokilometr. W przypadku zmiany w przypadku elektryfikacji, czyli zmiany pociągów, ta emisja hałasu znacząco spadnie, więc będziemy mogli mówić o tym, że tak przewiezienie tej samej liczby podróżnych będzie zdecydowanie mniej hałaśliwe i mniej wpływające negatywnie na zdrowie mieszkańców.
To co tu dużo mówić, jak będzie elektryfikacja? Chociaż z drugiej strony mamy też z tyłu głowy taki komunikat, że u nas prąd jest produkowany z węgla.
To prawda.
Żeby ten prąd wytworzyć, musi być zużyta jakaś ilość węgla.
No niestety
niebagatelna.
Liczymy ślad węglowy, tak zwany, czyli tą całą emisję, jaką mamy, czyli wyprodukowanie paliwa, spalenie, wyprodukowanie energii, transport tej energii, tam również są straty, no i dopiero potem energię spożytkowywaną przez pojazd na poruszanie się. I tutaj ślad węglowy, nawet w przypadku energii produkowanej z węgla, również jest pozytywny po stronie transportu kolejowego.
Hurra, powiem krótko, stawiając kropeczkę na tej części naszej rozmowy. Wracamy za moment. W Kiełpinku, proszę Państwa, świeci słońce i pada deszcz, co zresztą słychać, bo nasze mikrofony to wyłapują, to stukanie deszczu o nasz radiowy namiot, ale jest przyjemnie ciepło. No i to sprawia, że my tu jeszcze chwilę na pewno zostaniemy.